Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Był kiedyś pewien mnich, który zamykał się na długie nocne medytacje w jaskini. Jak sam twierdził, rozmawiał wówczas sam na sam z Panem Bogiem. A gdy pewnej nocy tak medytował, przez szczelinę w jaskini weszła mała mysz i zaczęła odgryzać mu sandały. Zdenerwowany mnich wrzasnął na małe stworzenie: co robisz, małe paskudztwo? I ku jego zaskoczeniu mała mysz odezwała się piskliwym głosem: jestem głodna i chciałam coś zjeść. Teraz akurat, kiedy ja rozmawiam z Bogiem, tobie zachciało się jeść. Mysz odezwała się głosem trochę smutnym, pociągając już nosem: jak ty możesz rozmawiać z Bogiem, skoro ze mną, małym stworzeniem, nie potrafisz po ludzku rozmawiać? I smutna odeszła. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, dziś w całym Kościele przeżywamy tak zwaną Niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Do tej uroczystości przygotowujemy się nie od świąt wielkanocnych, nie też od Środy Popielcowej, ale już znacznie wcześniej. Już znacznie wcześniej Kościół w swej mądrości chce nas przygotować do dzisiejszej niedzieli. Od kiedy? Ano już od 11 stycznia, kiedy to w tym roku obchodziliśmy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Bo wtedy to mocno akcentowaliśmy głos Boga Ojca, pierwszej osoby Trójcy Świętej. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Głos Boga Ojca rozbrzmiewał w naszych katolickich świątyniach. I to wtedy zaczęliśmy przygotowanie do dzisiejszej uroczystości. To przygotowanie miało swój drugi punkt w święta paschalne, kiedy tak mocno skupialiśmy się nad wydarzeniami związanymi z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Wówczas kładliśmy akcent na drugą osobę boską w Trójcy Świętej. Dopełnieniem tego przygotowania była ostatnia niedziela. Niedziela Zielonych Świąt, niedziela zesłania Ducha Świętego, która zamyka cały okres świąt paschalnych. Zamyka cały okres Wielkanocnej Komunii Świętej. I oto dzisiaj rozważamy i wtapiamy się w tajemnicę Trójcy Świętej. Tajemnicę, wydaje się, największą w naszej wierze. Dziś zatem, w tej pięknej neogotyckiej świątyni, wzniesionej tak pięknie, że wydaje się, można by powiedzieć, nie ręką ludzką uczynionej. Niech w tej świątyni zabrzmi na chwałę Trójcy pieśń naszego uwielbienia, pieśń naszej wiary wobec Boga Trójjedynej miłości. A łatwiej będzie nam wyśpiewać chwałę Trójcy Świętej, gdy pogłębimy jej tajemnicę. I drodzy, nie trzeba nam dzisiaj sięgać do nie wiadomo jakich tekstów biblijnych, nie wiadomo jakich traktatów teologicznych, pism starochrześcijańskich, ani dokumentów Kościoła. Bo oto dzisiejsza liturgia słowa zanurza nas w tę tajemnicę w dość wystarczający sposób. Spójrzmy do pierwszego czytania. Mojżesz pewnie sam jeszcze nie wie. Nie wie o tym, jakie proroctwo wypowiada. Mówi bowiem: czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia? Głos Boży z ognia. Mojżesz, wypowiadając te trzy słowa, już mówi o Trójcy Świętej. Bo oto głos jest nośnikiem słowa, a przecież słowo jest według świętego Jana tym, które przychodzi na świat. Przecież sami często w południe modlimy się: a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Ogień natomiast jest symbolem Boga Ojca. Skutkiem zaś ognia jest ciepło. Jest to wszystko po myśli świętego Efrema, który wyjaśniając tajemnicę Trójcy Świętej, odnosi się do analogii ognia, promienia i ciepła, które kolejno oznaczają Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Przejdźmy z kolei do psalmu responsoryjnego. Śpiewaliśmy w nim dzisiaj: przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. Jakże widoczna jest tutaj ikona Trójcy Świętej. Bóg, Ojciec, który wypowiada słowo, które przecież stało się ciałem. A tchnienie ust Jego jest niczym innym, jak tylko tchnieniem Ducha Świętego. A więc w psalmie także zawarta jest tajemnica Trójcy Świętej. Zerknijmy teraz do drugiego czytania. Święty Paweł, pisząc do Rzymian, podaje nam jednocześnie bardzo skondensowaną naukę o Trójcy Świętej. Pisze, że Duch Boży uzdalnia nas do tego, abyśmy wzywając Boga Ojca, Abba Ojcze, stawali się tym samym współdziedzicami Chrystusa. Aby mieć w końcu udział w chwale niebieskiej. Zakłada więc święty Paweł, że nasze zbawienie jest niejako uzależnione od wiary w trzy osoby boskie. Ważna jest też kolejność, o której mówi: prosząc Ducha Świętego o łaskę, nauczymy się modlitwy do Ojca. A tę modlitwę podaje nam w innym miejscu Chrystus jako wzór dobrej modlitwy, którą przecież dobrze znamy. Przejdźmy do Ewangelii. Jeśli o nią chodzi, to raczej nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem w niej ikony Trójcy Świętej. Bo to sam Pan Jezus mówi do uczniów jasno i wyraźnie, że tylko w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego należy nauczać wszystkie narody. Nie inaczej. Bo jak czytamy w innym miejscu dobrej nowiny, co ponad to jest, od złego pochodzi. Dlaczego trzeba nam zgłębiać tajemnicę Trójcy Świętej właśnie dzisiaj? Dlaczego dziś młody, świeżo wyświęcony kaznodzieja tak mocno kładzie na to nacisk? Ano dlatego, żebyśmy nauczyli się modlitwy. Modlitwy, która będzie owocowała w naszym życiu. Bo co z tego, że przychodzę do kościoła regularnie co niedzielę? Jestem na mszy świętej, jeśli wychodzę ze świątyni taki, jaki byłem. Jestem jak ten mnich z opowiadania, które przytoczyłem na początku. Mnich, który tak naprawdę spędzając godziny na modlitwie, nie modlił się w ogóle. Jego życie nic się nie zmieniało. I słuszne są słowa, wydaje się, tej małej myszy. Bo co z tego, że rozmawiam z Bogiem, jeśli nie umiem rozmawiać z drugim człowiekiem? Mnich nie rozmawiał, drodzy, z Bogiem. Rozmawiał ze ścianami jaskini. Bo przecież one są zimne i twarde, tak samo jak słowo, które wypowiada ten mnich. Jeśli nie nauczę się modlitwy, to przychodząc tutaj regularnie na mszę świętą, rozmawiać będę tylko z murami tego kościoła. Nie z Bogiem, z murami kościoła. I moje serce będzie takie jak te mury, zimne i niedostępne. Według starego porzekadła, z kim przestajesz, takim się stajesz. Powstaje zatem jeszcze jedno pytanie. Jak nauczyć się modlitwy? Ale nie takiej odklepanej, takiej suchej. Bo tą nauczyliśmy się na katechezie. Jak nauczyć się takiej modlitwy, która przemienia życie? Drodzy, paradoksalnie odpowiedź na to pytanie podaje nam mysz z opowiadania przytoczonego wcześniej. Z opowiadania, które tu i ówdzie, jak zauważyłem, wywołało na kościele uśmiech bardzo widziany. bardzo dobrze widziany przez mówiącego te słowa. Trzeba nam bowiem, abyśmy wobec siebie zwracali się językiem miłości. Językiem miłości, który przecież charakteryzował pierwszych chrześcijan. Oni byli rozpoznawani właśnie dzięki temu, w jaki sposób zwracali się do siebie. Bo co z tego, że co niedzielę podaję rękę na znak pokoju sąsiadowi w ławce kościelnej ze słowami pokój z Tobą, a na ustach mam piękną szminkę, tak piękną, że kapłan rozdzielający komunię świętą musi później prosić siostrę zakrystiankę o pomoc w odplamieniu szat liturgicznych. I co z tego, że uśmiechamy się w tym momencie lepiej niż czyni to Marcin Daniec w najlepszym monologu kabaretowym? Co z tego, jeśli po mszy świętej na ulicy, w pracy, w szkole, w klatce schodowej traktuję tegoż samego sąsiada z ławki kościelnej jak kogoś zupełnie obcego? A przecież nieraz stoimy w jednej kolejce w piekarni po pachnący domem chleb. I traktujemy się wtedy jak zupełnie obcy. Jak zatem mamy skutecznie modlić się do Boga Ojca, jeśli nie traktujemy się jak bracia i siostry? Jak mamy skutecznie modlić się do Syna Bożego, jeśli nie stać nas na ulicy na proste chrześcijańskie pozdrowienie: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus? Wreszcie na próżno nam prosić Ducha Świętego w jakiejkolwiek sprawie, jeśli stojąc w kolejce do kasy w upadającym i liczącym się ze stratami Intermarszu, jeśli poddajemy się wtedy duchowi walki o przetrwanie? Drodzy, to są początki dobrej i skutecznej modlitwy, która sprawi, że napełnieni chrześcijańskim duchem i przyjmując co niedzielę ciało Pańskie, będziemy mogli wołać do Ojca Niebieskiego: Abba Ojcze. Tak uczyć się modlitwy możemy tylko poprzez miłość Boga bliźniego. Tak ucząc się modlitwy wypełnimy do końca przykazanie miłości Boga i bliźniego. A sprawi to w przyszłości, że przedłużymy swe dni na ziemi, którą daje nam Pan, jak czytamy dzisiaj w Księdze Powtórzonego Prawa. Drodzy bracia i siostry, najlepszym przykładem dobrze i skutecznie modlącej się osoby jest nikt inny, jak tylko Najświętsza Maryja Panna. Matka Boża, która króluje naszej całej dolnośląskiej ziemi w katedrze wrocławskiej jako Mater Orans, Matka modląca się. I z niej należy nam czerpać przykład modlitwy, bo to przecież ją anioł zastaje na modlitewnym czuwaniu. Według słów starej pieśni adwentowej z XVI wieku Panna na ten czas psał też czytała. To przecież za jej wstawiennictwem woda zamieniła się w wino podczas wesela w Kanie Galilejskiej. I to wreszcie ona widnieje w naszym ołtarzu głównym w scenie wniebowzięcia z rozłożonymi rękami, które są symbolem wznoszonej do Boga modlitwy. Maryjo, nasza najlepsza Matko, która królujesz bielawskiej ziemi i bielawskie kochasz dzieci, Ty najgłębiej z nas, ludzi, znasz tajemnicę Trójcy Świętej, bo Ty posłuszna posłańcowi Boga Ojca, zacieniona Duchem Świętym, przyniosłaś światu Syna Bożego. Naucz nas, którzy często upadamy, naucz nas modlitwy, która będzie wielkim hymnem dziękczynienia dla Trójcy Świętej. Naucz nas modlitwy, która będzie wielkim hymnem uwielbienia Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Panie Boże, zapłać.